Można na początku tych rozważań pasyjnych, także i na początku Wielkiego Postu zadać sobie takie pytanie. Czym jest ten Wielki Post? Jaka mogłaby najbardziej pasować definicja? No i można by różnie odpowiedzieć. Można by powiedzieć, że jest to czas koloru fioletowego. Jest to czas 40 dni, po których następują święta Wielkiej Nocy. Jest to jakiś okres z tekstami pasyjnymi, mówiącymi o męce, o cierpieniu, o samotności. Ale chyba najbardziej trafna spośród tych wszystkich definicji byłaby chyba ta. Wielki Post to czas odzyskiwania nadziei. Kiedy współczesny człowiek może dzisiaj stracić nadzieję? Na przykład wtedy, kiedy ulega coraz bardziej egoistycznej wizji życia, kiedy po prostu staje się egoistą, no i szuka siebie. Szukając siebie, nie znajduje w sobie nadziei, bo nadzieja jest w Bogu. Niby takie proste, a przecież takie nasze. Być jakimś tam egoistą. Kiedy współczesny człowiek traci nadzieję jeszcze, na przykład wtedy, kiedy traktuje innego przedmiotowo, jak rzecz do wykorzystania, no i dziwi się, że walą się jego relacje nawet z najbliższymi. A to przecież on ma być sługą i poniekąd ma pozwolić nawet i wykorzystać siebie, aż po krzyż, kiedy jeszcze te nadzieje mogą się walić, kiedy możemy je stracić. Wówczas, kiedy na przykład dopuszczam do siebie takie myślenie, że Bóg może mi nie pomoże, bo jestem przecież jednym z wielu, może ten gorszy, jakiś inny, ten tak często grzeszący, często przegrywający walkę o swoją czystość, świętość, wierność, w modlitwie na przykład. Wtedy też nadzieję człowiek traci. I kiedy jeszcze? Może wtedy, kiedy ogarnia mnie zniechęcenie, nie wierzę we własne siły, na przykład kiedy przychodzi samotność, choroba, starość, kiedy tak niewiele mi się układa, często mówię wtedy zamęt, niepokój, co to za życie? Na zewnątrz może jest uśmiech, może nawet piękny i kolorowy makijaż, ale w środku najczęściej burza z błyskawicami, które nazywam goryczą, zniechęceniem, obawą, niepokojem, rozpaczą. W Wielkim Poście właśnie Jezus cierpiący mówi mi: chcesz odzyskać nadzieję? To popatrz na mnie, popatrz na moją mękę. Nigdy w tej męce nie byłem egoistą, nigdy. Nigdy nie traktowałem żadnego z ludzi, nawet podczas męki, przedmiotowo, jako rzecz. Nigdy też w moim sercu nie pojawiła się ta burza z błyskawicami, typu gorycz, frustracja, rozpacz, zniechęcenie. Może niekiedy rzeczywiście z wielkim bólem, może czasami z ostatkiem moich sił, ale z niezniszczalną i niepodważalną nadzieją szedłem, aby wypełnić wolę Ojca. Siostro i bracie, Wielki Post u Franciszkanów w tym roku będzie pod tym hasłem: czas odzyskiwania nadziei. Jaką formę będą miały te kazania, kazania pasyjne? Często spotykamy się w naszym życiu z remontem. Może remontujemy dom, mieszkanie, malujemy ściany, gipsujemy. I każdy remont to wiele etapów działania, które doprowadzają po jakimś czasie budowlę do blasku, do nowej, świeżej, nadają nowy, świeży wygląd. Jaką formę będą miały te kazania pasyjne u Franciszkanów w tym roku? Będą miały formę sześciu etapów remontu. Opowiem w skrócie, ponieważ jest 6 tygodni do świąt Wielkiej Nocy, 6 kazań pasyjnych i będą te kazania mieć taką formę, formę 6 remontów. Dzisiaj zobaczyć konieczność remontu, czyli odkryć prawdę o sobie, w jakim stanie jestem. Za tydzień wywieźć gruz, zbić stare tynki, wyrzucić rozbite okna, przygotować miejsce pod remont, czyli zaprzeć się samego siebie w celu uporządkowania mojego wnętrza. Pomoże nam za tydzień święty Piotr, przecież jest specjalistą od zapierania się. 3 razy odważył się i zaparł samemu Bogu. Pomoże nam i podpowie, jak zaprzeć się samego siebie, aby uporządkować swoje serce. Ale to za tydzień. Za 2 tygodnie tematem będzie opracować projekt, czyli plan Boga na moje życie. Nie mój, ale Boga. I tutaj pomoże nam Jezus w rozmowie z Piłatem i odpowie nam na to chyba najbardziej podstawowe pytanie człowieka. Kto jest jedynym i prawdziwym projektantem mojego życia? Ale to za 2 tygodnie, za 3. Wzmocnić fundamenty, czyli odkryć prawdę o ludzkiej godności, także i mojej. A w tym pomoże nam znana wypowiedź i znany obraz, wypowiedź Piłata, który kiedyś pokazując na Jezusa powiedział: oto człowiek, ecce homo, czyli prezentacja Jezusa, ikoną najpiękniejszej reklamy godności ludzkiej. 5. etap, 5. kazanie pasyjne to będzie budowanie, które nie zawsze oznacza działanie. I tu nam pomoże Bóg, który będzie unieruchomiony na krzyżu, ale który uświadomi nam, że wtedy, w tamtym momencie najbardziej podnosił i odbudowywał świat z ruin. Bóg unieruchomiony na krzyżu. I 6. kazanie, gdzieś w okolicach Niedzieli Palmowej wypadnie, to oddać budynek do zamieszkania, czyli zobaczyć piękno nowej budowli, zobaczyć blask nowej budowli. A kto nam wtedy pomoże? Wtedy spotkamy się z nawróconymi pod krzyżem, na przykład dobry Łotr. Miał szczęście, w ostatnich minutach swego życia odkrył piękno swojej budowli i dzisiaj nazywamy go błogosławionym. 6 etapów mojego remontu, mojego odzyskiwania nadziei. Zapraszam. Dzisiaj 1. Zobaczyć konieczność remontu, czyli odkryć prawdę o sobie. Odkryć, że moja budowla, świątynia Ducha Świętego, bo przecież nią jestem, jest w złym stanie. Potrzebuje blasku nowego, nie jest nią najlepiej. I od razu zadaję pytanie, kiedy Jezus zaczyna najbardziej intensywnie prowadzić swoich uczniów ku takiej odbudowie, najbardziej intensywnie, ku takiemu odzyskiwaniu nadziei? Kiedy? Znasz dobrze Ewangelię. Jaki czas, jaki moment proponujesz? Ja proponuję ten. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Abba, Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak, jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze, mój. Jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Kiedy wrócił do uczniów, rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie, a oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Fragment niepełny z Ewangelii według świętego Mateusza. Dlaczego właśnie w Getsemani rozpoczyna się odzyskiwanie nadziei? Co to za miejsce? Czego jest początkiem? Co to za klimaty? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Getsemani z języka hebrajskiego oznacza dosłownie tłocznia oliwek. A więc jestem w miejscu, które sugeruje mi, że tutaj coś się miażdży, wyciska, gniecie, aż soki z tego ciekną. A więc Jezus zaprasza mnie w taki klimat, klimat Wielkiego Postu, ale nie po to, aby mnie miażdżyć, przygniatać, ale w zupełnie innym celu. Nie chcę mnie zmiażdżyć swoją obecnością, swoją świętością. Nie chcę mnie miażdżyć swoją świętością, swoim cierpieniem, ale chcę mi pokazać dystans, jaki jest między Jego kochającym sercem a moim często egoistycznym. Dzisiaj, kiedy śpiewaliśmy pieśni na gorzkich żalach, te teksty o tym mówią. O tym, jak kocha Jego serce zdolne do wielkiej ofiary i poświęcenia, a jak kocha moje serce. Chce mi pokazać, że bywam często takim zaspanym Jego uczniem. Żyję w jakimś marazmie, w obojętności. Moja codzienność to taka małostkowość, byle jakość, tak jak tych dzisiejszych zaspanych uczniów. I może chce mi powiedzieć: odkryj, gdzie Ty jesteś, gdzie ciągle szukasz siebie. Odkryj, że potrzebujesz remontu, że może potrzebujesz szczerej spowiedzi, prawdziwego powrotu do modlitwy, wierności mszy świętej, doświadczenia przebaczenia i pogodzenia się z kimś bliskim, dzieckiem, żoną, kimś z pracy, z uczelni, że może potrzebujesz wytrwałości w walce z nałogiem. Zatem Getsemani to mój wielki post, czyli czas, w którym odkryję prawdę o sobie. Czas, w którym Bóg zaszokuje mnie, zaspanego ucznia, potęgą swojej miłości i stanowczo zaprosi: zacznij prawdziwy remont, a nie tylko powierzchowny retusz swojego życia. To pierwsza myśl związana z tą rzeczywistością Getsemani, do którą kiedyś Chrystus zaprosił uczniów. Być może na początku Wielkiego Postu chce i nas tam zaprosić. Ale w Getsemani jest jeszcze jeden ciekawy motyw. Motyw, który pozwala na serio zabrać się do roboty, do remontu, do odzyskiwania utraconej nadziei. Chrystus modli się do Ojca słowami pewnej niezwykłej, czułej modlitwy. Abba, tatusiu. W tej ponurej rzeczywistości, Getsemani, ze świadomością być może zbliżającego się strasznego cierpienia, może nawet i z pokusami, że niewiele mu wyszło w życiu, no bo po ludzku widzi zgliszcza i ruiny swojej misji na ziemi. Tak niewiele się udało. Odrzucone, zniszczone dobro, garstka przerażonych uczniów, i to jeszcze zaspanych. Taki niewielki zysk, świadomość, że ten człowiek na ziemi, do którego posłał go Ojciec, ma tak twarde i tak trudne do zdobycia serce. I z tej otchłani, z otchłani ruin, spoza granic nicości, wydobywa się z Jego synowskiego serca głos dla świata, głos dla Ciebie. Jak on brzmi? Bardzo prosto. Mam Ojca, mam Tatę. Znana gra dwóch słów, którą może też często używasz. Mam dziewczynę, mam chłopaka, mam talent, mam dom, mam dziecko, mam rodzinę, mam pracę. Ale kiedy i jak często w swoim życiu mam Tatę, mam Ojca, potężnego Boga w niebie? Być może gdyby Jezus dzisiaj chodził po ziemi, być może by się tak ze mną modlił. Czeka mnie trudne doświadczenie. Zaufaj, przecież masz Tatę. Przyszłość jakaś niepewna, nie wiem, co ze mną będzie. Spokojnie, masz Tatę. Nie wiem, jak pomóc synowi alkoholikowi. Zaufaj, Tato już go prowadzi. Może zbliża się starość, czas śmierci, poważna choroba. Spokojnie, Tato czeka. Ale jak często tak się modlisz, właśnie jak syn, jak córka w Getsemanii, aby odzyskać tą nadzieję. Jezus właśnie w takim momencie, w momencie tego trudnego doświadczenia, tej trudnej rzeczywistości, tego początku odzyskiwania nadziei dla swoich uczniów, przynosi dobrą nowinę. Mam Tatę, dlatego wezmę ten krzyż, dlatego rozpacz nie rozerwie mojego serca, dlatego podczas mojej męki nie poniżę nikogo, nikogo nie zmiażdżę, nikogo nie przeklnę, nikogo nie zwyzywam, do nikogo nie zrodzi się w moim sercu nienawiść, niechęć. Nawet nie pojawią się myśli o tym, żeby nie przebaczyć, żeby przez całą wieczność nosić w sercu urazę do kogokolwiek. Mam Tatę, jakże urzekająca obrona Jezusa przed pokusą nieufności wobec woli Ojca, przed pokusą rozwalenia swojego serca, przed pokusą dopuszczenia do serca nienawiści. Fajna świadomość, niezwykła modlitwa, wielka i głęboka. Mam bowiem Tatę, potężnego Ojca w niebie, który niezawodnie doprowadzi mój remont do końca, do dnia zmartwychwstania, a może nawet do blasku świętości. Jak odczuć Jego ojcowską dłoń? Jak poczuć, że mnie zawsze prowadzi, trzyma bezpiecznie w swoich ramionach? Mam taką propozycję pewnej modlitwy, propozycję modlitwy psalmem 139, ale nieco zmodyfikowanym o dodane właśnie te słowa: Ojciec, Abba, Tato. Ten psalm w tej zmodyfikowanej wersji mógłby brzmiać w ten sposób. Ojcze, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka przenikasz moje myśli. Tato, widzisz moją pracę i mój odpoczynek. Nie są ci obce żadne z mych dróg. Zanim słowo pojawi się na moim języku, Ty, Ojcze, znasz je całe. Tato, gdzie się oddalę przed Twoim duchem, gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Ojcze, nawet gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Być może jeszcze nie nadałeś Bogu tego jedynego, właściwego imienia: Abba, Ojcze, Tato. Dlatego jest trudno, dlatego tyle niepokoju, dlatego tyle do wyremontowania. Rzeczywistość Getsemani to te dwie myśli. Nauka miłości i nauka prawdziwego życia od Boga, który chce obudzić zaspanego ucznia. No i świadomość, że jest ziarno wielkiej nadziei, że jest ktoś, z kim mogę rozpocząć remont, że jest ojciec, że mam tatę. Do tego przecież tego nauczył mnie Syn Boży, Jezus Chrystus, na którego teraz też przecież patrzę. Amen.